Echo niesie, radio w lesie.
Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną jest pan Marcin Miller, kierownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Ostatnio namawialiśmy Państwa, żeby przejść ścieżką przyrodniczą szlakiem troci i łososia. Tutaj pani Anna Kasprzak namawiała, mówiła, gdzie znaleźć początek, gdzie koniec tej ścieżki. A dzisiaj porozmawiamy sobie trochę w nawiązaniu do tego o starorzeczach. Czym są w ogóle starorzecze?
Starorzecze są to odcięte od głównego koryta rzeki w sposób naturalny, uwaga, albo sztuczny, czyli przez działalność człowieka, zakręty rzeki, meandry i wykształcają się tam wtedy siedliska o charakterze wody stojącej, czyli zupełnie zmieniają się warunki i fizykochemiczne wody, ale przede wszystkim warunki przyrodnicze, ustaje przepływ nurtu, woda robi się stojąca, pojawiają się rośliny, makrofity, te rośliny wyższe, charakterystyczne, bardziej dla wód stojących. Starorzecza są zakwalifikowane jako chronione siedliska przyrodnicze w ramach tzw. dyrektywy siedliskowej sieci Natura 2000 i one się tam znajdują. Ta nazwa tego siedliska nazywa się Starorzecza oraz naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, czyli takie eutrofizowane, mocno żyzne, charakterystyczne właśnie dla wód stojących. Jeżeli chodzi o Dolinę Rzeki Słupi, tych starorzeczy mamy tutaj dużo i co ciekawe, one są głównie pochodzenia antropogenicznego, czyli powstały na skutek działalności człowieka.
Dlaczego mamy ich tak dużo?
W źródłach niemieckich długość Słupi podawana była na około 160 km. Natomiast obecnie rzeka ma 138 km. Te skrócenie biegu rzeki o te 20 parę kilometrów wynika między innymi z tego, że w XIX i XX wieku przeprowadzono w Dolinie Rzeki Słupi duże prace regulacyjne, polegające właśnie na odcięciu meandrów, czyli tych ostrych zakrętów rzeki i skróceniu w ten sposób jej biegu. Było to związane głównie z tym, że tereny nad rzeczne, te łąkowe, chciano wykorzystywać rolniczo i one rzeczywiście dosyć intensywnie rolniczo były wykorzystane. Natomiast realizowano to tak, że jeżeli jest meander, czyli taki duży zakręt rzeczny, po prostu przekopywano taką cięciwę, skracając bieg rzeki, materiał odkładano na brzegu, ale to starorzecze, ten zakręt rzeki pozostawał w terenie jako woda stojąca, odcięta od głównego koryta rzeki. I takich starorzeczy mamy bardzo dużo, zwłaszcza na odcinku od Krzyni aż do samego Słupska. Zresztą w granicach miasta Słupska mamy te starorzecza. Duża ich ilość i fajnie widoczne w terenie są one na wysokości Akademii Pomorskiej, czyli tutaj ulica Arciszewskiego i wyżej w stronę Krępy. Jeżeli tam byśmy zeszli do Doliny Rzeki Słupi, będziemy widzieli właśnie te pozostałości tak starego biegu Słupi. Trzeba powiedzieć, że starorzecza w krajobrazie są stosunkowo nietrwałym elementem. Po odcięciu od głównego nurtu rzeki następuje, jak już wspominałem, masowy rozwój roślinności, zwiększenie trofii tego zbiornika i one się szybko wypłycają, zamulają i zarastają.
One będą potem lądem stałym w końcu?
Tak, one ulegają procesowi lądowacenia właśnie i najpierw się tam wykształci jakiś taki podmokły teren, prawda, zabagniony, a później w końcu, w zależności od tego, czy będzie tam ingerencja człowieka, wykształci się tam albo jakiś las łęgowy, albo przekształci się to po prostu w tak zwane bagno, tak?
To ja może jeszcze tutaj zapytam, czym jest las łęgowy, bo nie każdy musi wiedzieć, prawda?
Lasy łęgowe to są też chronione w ramach dyrektywy siedliskowej sieci Natura 2000 priorytetowe siedliska przyrodnicze. Są to podmokłe lasy związane z dolinami rzek i strumieni, które się wykształcają na wodach płynących, czy przy wodach płynących. Mogą być to łęgi źródliskowe, wtedy kiedy następuje wypływ wody źródliskowej z podziemi, lub właśnie przepływ wody rzecznej i wtedy na brzegach, takich płaskich, niskich brzegach rzeki, okresowo zalewanych, wykształcają się te łęgi. One u nas na Pomorzu mają najczęściej charakter niewielkich płatów, które są porośnięte charakterystycznym drzewostanem, olszą czarną, olszą szarą, z domieszką jesionu. Są to wtedy tak zwane łęgi olszowo-jesionowe. Na większych rzekach wykształcają się łęgi wierzbowo-topolowe, ale zobaczmy, mamy olsze i wierzbę, czyli gatunki drzew, które są związane z mokrym siedliskiem. Tak? Właśnie do dobrego funkcjonowania łęgów powinny być one okresowo zalewane wodami rzecznymi. Czyli najkrócej mówiąc, cenne, bardzo cenne przyrodniczo lasy, aczkolwiek lasy, które niechętnie są odwiedzane przez ludzi, bo wyobraźmy sobie latem taki łęk. Mamy pokrzywy sięgające 2 metrów, całe stada komarów i brodzimy w błocie, więc dla nas nie są one za bardzo przyjazne, natomiast przyrodniczo spełniają bardzo ważną rolę.
Ale to chyba właśnie dlatego, że my tam nie zaglądamy za często. One są tak cenne przyrodniczo, bo my nie mamy szansy tego zepsuć.
Pewnie tak, natomiast takim główną funkcją łęków jest przede wszystkim to, że są to siedliska bardzo żyzne, a więc bardzo bogate w gatunki. No i tutaj żeśmy odeszli trochę od starorzeczy, opowiadamy o łęgach, ale tych łęgów w granicach miasta Słupska też mamy sporo. Pochodzi bardzo wiele znanych nam roślin z lasów łęgowych. Chociażby porzeczki czarna i czerwona, które udomowiliśmy i wynieśliśmy do naszych ogródków, to są gatunki typowo łęgowe. Typowym gatunkiem łęgowym pnącza jest chmiel, który znamy, zwłaszcza piwoszą, powinien ten gatunek być znany. Pokrzywa to jest też gatunek typowo łęgowy, który człowiek wyprowadził jakby z tych łęgów. Także olbrzymie bogactwo przyrodnicze, zwłaszcza jeżeli chodzi o świat roślinny, a druga taka ich funkcja to jest magazynowanie i retencjonowanie wody. W okresach, kiedy ten łęk jest zalany, kiedy stany wód są wysokie, łęgi spowalniają przepływ i magazynują tą rozlaną wodę na swoim terenie. Natomiast w okresie suszy one tą wodę wolno oddają. Jeżeli tych lasów łęgowych w Dolinie Rzecznej jest dużo, to tworzą lokalny mikroklimat. Wpływają po prostu na lokalny mikroklimat, uwadniając czy powodując, że jest duża wilgotność terenu w okresach, kiedy jest sucho. To jest bardzo ważna ich rola przyrodnicza.
Wróćmy jeszcze do tych starorzeczy. Pan powiedział o tym, że bardzo dużo na Słupi jest tych, które powstały wskutek działalności człowieka, a tych naturalnych jest mniej, ale one są.
Oczywiście są. Tworzą się również nadal, bo proszę sobie wyobrazić, że w stosunku do niemieckich regulacji dokonanych na przełomie XIX-XX wieku, przesunięcia koryta tego wykopanego, które człowiek wyprostował, w rejonach poniżej krzyni sięgają już 20 i więcej metrów. Czyli rzeka pracuje, prawda, na skutek erozji bocznej. Ona przesuwa swoje granice i ja określam to trochę z uśmiechem, że próbuje odzyskać to, co, ten teren, który człowiek jej kiedyś zabrał. W dolnych i środkowych biegach rzek, a od krzyni w dół mamy do czynienia właśnie z takim fragmentem Słupi, gdzie spadki rzeki, czyli ten szybkość przepływu wody są mniejsze, rzeka zaczyna meandrować, czyli nie płynie prostoliniowo, tylko dąży do przepływu z zakrętami, nazwijmy to tak najprościej. I nawet jeżeli człowiek ją na siłę wyprostuje, to ona po pewnym czasie dąży do tego, żeby znowu przywrócić ten przepływ z zakrętami, ten taki krzywoliniowy. I to widać wyraźnie. Jest to forma też i renaturyzacji rzeki, czyli odtworzenia swojego pierwotnego biegu. Jest to nawet cały taki typ renaturyzacji rzek. Pierwszy to jest ta renaturyzacja zamknięta do koryta, prawda? Kiedy próbujemy odnowić rzekę, przywrócić jej naturalność, działając tylko w korycie. Druga to jest renaturyzacja dolinowa, a trzecia to jest do nothing, czyli nic nie robić. Rzeka w tych dolnych i środkowych biegach, jeżeli zostawimy ją, nie będziemy ją na siłę prostować, nie będziemy tam znowu jej meliorować jej doliny i regulować jej biegu, to ona wróci do swojego pierwotnego charakteru, jeżeli zostawimy ją w spokoju.
Ile czasu to może trwać? Bo to na pewno nie jest krótki proces.
No, od regulacji minęło powiedzmy te 100-paręnaście lat i już widzimy, że przesunięcia i tworzenie się tych zakrętów sięgnęły 20 i więcej metrów. Czyli myślę, że kilkaset lat, może w przypadku rzek szybciej płynących kilkadziesiąt i one powrócą do swoich naturalnych biegów. Ciekawe jest to, że w tej Dolinie Słupi od krzyni w dół widać starorzecza na różnym etapie rozwoju. I widać te starorzecza takie stosunkowo dobrze zachowane, gdzie widać jeszcze właśnie dobrze powierzchnię wody, gdzie żyją różne rośliny i zwierzęta w postaci ryb, ale mamy też takie, które ulegają już lądowaceniu. Ich powierzchnia jest zarośnięta na przykład rzęsą, czyli są po prostu cała jest zielona, prawda, ta powierzchnia wody. Jest bardzo wysoki poziom zamulenia, ale są też takie starorzecza, które już całkowicie zarosły i zlądowaciały i po prostu nie ma już w ogóle na ich powierzchni wody. przekształciły się w ląd. To jest, myślę, takie dosyć ciekawe, bo można śledzić ewolucję tych zbiorników. Oczywiście zależy to od wielkości tego odciętego zakrętu rzecznego. Im większe i głębsze, tym wolniej będzie ten proces zarastania, będzie wolniejszy, ale te płytkie, małe uległy szybko zlądowaceniu. I to, to jest ciekawe. Warto to podkreślić. Proszę Państwa, to co widzimy na słupi, od krzyni aż praktycznie do ustki, jeżeli pojedziemy w jakiś teren, który wydaje nam się dziki, tak? W oddaleniu od miasta Słupska, widzimy piękne nadrzeczne łąki i widzimy rzekę, która wydaje nam się, że jest naturalna, ale ona została właśnie uregulowana i ta regulacja kompletnie ją zmieniła. Na czym polegała ta regulacja? Ta regulacja polegała na wyciąganiu z koryta rzeki ogromnych głazów, w tym eratyków, głazów narzutowych. Wyobraźmy sobie taką słupię z wielkimi głazami, których już w tej rzece nie ma. Polegała na likwidowaniu wielokorytowości, czyli ona płynęła fragmentami nie w jednym korycie, tylko w kilku korytach, co wymuszało siłą rzeczy to, że były na tej rzece liczne wyspy. I tu dla ciekawości, rzeka Słupia nawet na terenie miasta Słupska w średniowieczu płynęła trzema głównymi odnogami, trzema głównymi korytami. Dwa z tych koryt zostały przez człowieka zasypane. W mieście zostało tylko jedno główne koryto, ale ślady tego, że były kiedyś trzy koryta na terenie Słupska są w naszym herbie, w gryfie. Te trzy fale, które ma gryf, symbolizują te trzy odnogi rzeki, z których dwie zostały zasypane.
No i woda była i przed ratuszem, i na ulicy Sienkiewicza.
Także było bagno Kłebe. W średniowieczu na terenie ulicy Jana Pawła, tak tam Park Waldorfa i ulica Sienkiewicza, nasza główna reprezentacyjna ulica, tam płynęła kiedyś rzeka Słupia.
Zachęcamy Państwa do tego, żeby odwiedzić Park Krajobrazowy Dolina Słupi. Tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo terenów do zwiedzenia ciekawych. Od Słupska do niemal Bytowa. To są właśnie te tereny, które warto zobaczyć, bo jest tam bardzo dużo ciekawostek, które będziemy Państwu szczegółowo przybliżać. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Echo niesie, radio w lesie.